Cześć Boże, witam wszystkich. Niedawno zakończyłem kwarantannę i bardzo chciałbym wszystkim podziękować za każdy SMS, każdą wiadomość, którą wysyłaliście do mnie z troską o to, jak przeżywam tą kwarantannę, w jakim jestem stanie zdrowia. Bardzo dziękuję za każdy z tych głosów. Dziękuję także wszystkim tym, którzy chcieli to zrobić, a jakoś nie mieli okazji. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy tu troszczyli się o mnie, tej kwarantanny, moim braciom, którzy mi tutaj przynosili jedzenie i umożliwili mi trwanie w samotności przez 2 tygodnie, a także i panom policjantkom, którzy codziennie odwiedzali, a i panią z sanepidu, które też regularnie chciały się dowiedzieć, jak ta kwarantanna biega. Dzięki Bogu skończyłem się dobrze, nie mam żadnych symptomów i moja intuicja była taka, żeby coś do Was powiedzieć po zakończeniu kwarantanny, szczególnie, że wielu z Was dawało mi znaki, że czeka na jakieś konferencje, które mógłbym zamieścić. Próbowałem zaraz po kwarantannie, ale niestety złośliwość rzeczy martwych spowodowała, że techniczne przeszkody mi uniemożliwiły realizację tego. Teraz wpadliśmy na inny pomysł. Może uda się to nagrać przez Zooma. Robimy to pierwszy raz, więc zobaczymy, jak to wszystko. Dla mnie to też jest taka nowość, ponieważ nigdy wcześniej nie nagrywałem konferencji tylko i wyłącznie teraz myślą, że ktoś to kiedyś tam jakoś przesłucha. W każdym razie tak to wygląda na dzień dzisiejszy. Chciałbym powiedzieć Wam przede wszystkim o tym, że jestem bardzo wdzięczny. Zresztą już wiele razy podkreślałem w różnych konferencjach, że czuję taki przywilej uczestniczenia w życiu. Tego, że to życie nie jest moje, a ja mam niezwykły przywilej dar w nim uczestniczenia. I ta sytuacja, która teraz się dzieje na świecie, nie mi to jeszcze bardziej uzmysławia, że życie jest przywilejem. I że ja mam niezwykły przywilej uczestniczenia w tym życiu. A jednocześnie mi uświadamia też, że ten przywilej ma to do siebie, że kiedyś się kończy. I ten koniec przywileju, on też uczy doświadczyć, czy pozwala zobaczyć dobrodziejstwa tego, co się ma. Więc przede wszystkim to jest wdzięczność. Wdzięczność to, że mogę jeszcze oddychać bardzo mocno w tej kwarantanny, którą potraktowałem jako takie swoje indywidualne osobnienie. Zwracałem uwagę na praktykę medytacji. I świadomość tego, że można oddychać, że jeszcze mi jest to dane, wzbudza we mnie nieustanną wdzięczność. Jak się do tego wszystkiego odnieść? Co wszystkim? To wielu z nas ma mnóstwo pytań i pewnie też różnych emocji związanych z tą sytuacją. Myślę tu o pandemii. Dokładnie tydzień temu Mikołaj Markiewicz zauważył ciekawą rzecz, że nie ma w historii Polski 75 lat, mniej więcej co 75 lat pojawia się jakaś wojna, jakaś epidemia. Przychodzi jakiś moment graniczny, jakiego kryzysu. I my w tym pokoleniu naszym, myślę o 40-latkach, 50-latkach, 60-latkach, nawet 70-latkowie, pamiętają tego czasu. Myśmy słyszeli opowieści od naszych babci i dziadków o tym, co to znaczy walczyć o życie, co to znaczy doświadczać głodu, co to znaczy żyć w strachu, co to znaczy wszystko stracić. Ale żaden z nas nie miał takiego doświadczenia. Znamy to tylko ze słyszenia. I tak naprawdę do tej pory żyliśmy sobie jak pączki w maśle. Nawet ten pokolenie 40-50-latków też nie zna takiego doświadczenia ograniczeń związanych z systemem komunistycznym. Więc to wszystko spowodowało, że po prostu to życie było nie było naznaczone jakimś specjalnym wielkim wyzwaniem. Miały jakieś swoje trudności, ale tak globalnie nie mieliśmy takiego poczucia, trzeba coś o coś zawalczyć, że coś się wyraźnie dzieje. No i teraz właśnie tego doświadczamy. Póki co na razie nie ograniczeń, pewnie to się będzie jeszcze pogłębiało, ale jest doświadczenie jakieś ogólnoludzkie, nie tylko nasze, ale ogólnoświatowe, które jest niezwykłą lekcją. Mówię niezwykłą lekcją, dlatego że nie zajmuję się tym, żeby analizować informacje i różne filozofie związane z tym, co się dzieje, ale raczej patrzę na takim wymiarze, czego ta sytuacja mnie uczy, na co mi otwiera oczy. Wiecie, że wielokrotnie mówiliśmy w czasie różnych sesji medytacyjnych, medytacja uczy nas przyjęcia czy akceptacji straty, uczy odpuszczania. Mówiliśmy też o utracie kontroli. I dzisiaj jakby to doświadczenie jest powszechne. Te wszystkie ograniczenia, które nas spotykają, one nas uczą dokładnie tego w praktyce. Uczą odpuszczania, uczą zostawienia kontroli, uczą straty. Wielu myślało, że potrafi sobie to życie kontrolować i czy to bardziej powszechnie, czy w swoim prywatnym wymiarze. Tu się okazuje, że przyszło takie małe, niewidoczne coś, co wytrąciło wszystkie możliwe punkty odniesienia i kontroli. I jest to absolutnie coś nowego. Żeby tak powszechnie można było doświadczyć w zasadzie tej samej przestrzeni straty i poczucia utraty kontroli. I w tym momencie też jestem wdzięczny za to doświadczenie, dlatego że uważam, że świat będzie inny, na pewno będzie inny po koronawirusie. I myślę, że to zmieni się z wielu powodów, w wielu wymiarach będzie. Między innymi dlatego, że część ludzi po prostu umrze, część ludzi po prostu przejdzie przez wielkie cierpienie, część ludzi doświadczy też straty, poważnej straty. Już doświadczamy tej straty, zagrożenia tego, że wielu ludzi może wszystko stracić. To są rzeczy, które są absolutnie dotykające wszystkich i nawet jeżeli my jak uda nam się, czy będziemy mogli przejść to łagodniej, że tak powiem, to i tak to ogólne doświadczenie jest naszym też doświadczeniem. Ale myślę, że świat się też zmieni pod względem wewnętrznym i mam nadzieję, że tak się zmieni pod względem wewnętrznym, dlatego że ten stan epidemiczny, który mamy i który powoduje, że nagle wszyscy znaleźli czas, z jednej strony ten czas powoduje, że musimy skonfrontować się z wieloma bardzo podstawowymi rzeczami, z pytaniem o sens życia, z pytaniem o wartości w życiu. Musimy skonfrontować się także z wielkim pytaniem o życie i śmierć. Dla wielu, myślę, jest to też wielki egzamin z relacji, z tych relacji, które mamy na co dzień, ale tych relacji też, które no jakby nie możemy pielęgnować w taki sposób, jak żeśmy to pielęgnowali przed tym stanem epidemicznym, że musimy to jakoś o to zawalczyć. Jest to doświadczenie, także ograniczenia związanego z tym, że nie mamy takiego łatwego dostępu do wszystkiego, do czego nawykliśmy dostęp. A że zakupy nie są już taką oczywistością nawet w środku nocy, że o to trzeba po prostu troszkę bardziej zawalczyć. A to konfrontuje nas znowu z takim pytaniem o mój sposób konsumpcji, o to, jaki jest mój styl życia. Co mi tak naprawdę jest najbardziej potrzebne, a co nie jest potrzebne, a co jest to kwestią mojego nawyku. Dlatego biorąc to pod uwagę, myślę, że te miasta, które zaludnią się za jakiś czas na nowo, te ulice, które się zaludnią na nowo, one się zaludnią w inny sposób. Mam nadzieję, w inny sposób, dlatego że to doświadczenie nas skutuje z czymś. I to będzie, mam nadzieję, jakiś skok w takiej świadomości, nie indywidualnej, ale także i społecznej świadomości. Myślę z wdzięcznością o tym czasie, z tego względu, że nawet gdy będzie mi dane doświadczyć, czy przejść, czy po prostu umrzeć, to jednak patrzę na to jak też na taką, wiecie, niezwykłą, najwspanialszą, bardziej fascynującą podróż, jaką mogę odbyć. Dlatego, że jak jeżdżę po różnych miejscach na świecie, to ciągle zdaję sobie sprawę z tego, że wszędzie ludzie byli. Że gdziekolwiek bym się nie wybierał, to w internecie mogę znaleźć zdjęcia, opisy, przewodniki, skontaktować się z osobami, prosić o radę, jak się zachować, iść, gdzie nie iść, co robić, czego nie robić. Natomiast ta ostatnia podróż jest podróżą, którą trzeba wkroczyć w nieznane, które jest odkryciem czegoś absolutnie zwykłego, czego ja tak naprawdę, jak wielokrotnie już powtarzałem, uczę się całe życie, tego odpuszczenia, żeby to ten, kiedy przyjdzie oddanie, żeby on był z lękiem, żeby on wiązał się z taką świadomością. Myślę, że to jest bardzo ważne, żeby uświadamiać sobie to. W tej naszej ostatniej książce pisaliśmy też o śmierci, o tym, że lęk przed śmiercią, on umiera z praktyką. Myślę, że to jest też taki test na to, jaki sposób żyjemy. Sposób umierania jest świadectwem życia, tak naprawdę. Oczywiście temu wszystkiemu towarzyszy lęk, oczywiście temu wszystkiemu towarzyszy niepokój. I to jest absolutnie normalne, naturalne i wszyscy gdzieś cały czas zmagamy się w większym stopniu z tym pytaniem o to, co dalej. Ten lęk dotyczy w różnych aspektów. I on przede wszystkim wiąże się z tym, że my po prostu nie wiemy. My po prostu nie wiemy, co dalej. I dlatego tego się boimy, bo nie wiemy, co dalej będzie z naszymi źródłami dochodu, bo nie wiemy, co będzie z naszym zdrowiem, bo nie wiemy, co będzie z naszymi bliskimi, bo nie wiemy w ogóle, co będzie ze światem. Że zaczyna to wszystko interpretować w różnym stopniu. Po prostu się boimy. Ja to bardzo rozumiem. W tym strachu oczywiście my próbujemy znaleźć jakiś punkt odniesienia. Coś, co pozwoli nam jak usensownić to doświadczenie, pozwoli nam jakoś złapać coś głębiej. No i zawsze w tym okresie, jak się patrzy na historię, w tym okresie zagrożenia pojawiają się jacyś mocy proroctwa czy wizjonerzy, którzy mówią nam, próbują nam dać jakiś punkt odniesienia. Jedni mówią, Matka Boża im coś mówi na przyszłość, inni mówią, że znaleźli coś świętego, że to już pewno to na dzisiejsze czasy i tak być. Niestety to, co jest najmniejsze w tym wszystkim, to lęk, który jest w nas, on jest bardziej podsycany, jeszcze bardziej napędzany. I to nie skutkuje tym, że my budujemy większą nadzieję, tylko zaczynamy się coraz bardziej bać. Musicie się nawrócić. To jest takie hasło, które ciągle pojawia się, które dla nas się nie jest nowe. No, dlatego, że już Jezus mówi w Ewangelii, nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Ale nawracanie się to jest pewien proces i my o tym wiemy. Wiecie, ja to robię świadomie od 20 kilku lat. Codziennie staram się nawracać, codziennie staram się zmagać. I nawet ostatnio rozmawiałem z Darkiem, mówiłem mu o tym, że jest świadkiem tego, jak bardzo to zmaganie jest mi bliskie. Oczywiście stałem doświadczeniem własnej słabości, kruchości i grzechu, ale to wezwanie nawróćcie się, ono mnie wpędza w taki punkt, w którym ja dokładnie nie wiem, co ja mam zrobić teraz. co to znaczy tak naprawdę nawrócić. W jaki sposób ja mam się nawrócić? Jak ja to robię cały czas, staram się trwać na tej drodze, nieustannie się podnosić. Więc to nie jest jakiś punkt, taki moment, którym ja mogę powiedzieć, o właśnie to jest ten moment, którym ja muszę coś zrobić, że to będzie oznaczało moje nawrócenie. To jest pewien proces, który buduje się także w relacji z Bogiem, w zaufaniu do Boga. Dla mnie to jest bardzo ważne, żeby nie używać takiego sformułowania właśnie wezwania do nawrócenia jako takiego straszaka. Absolutnie jest, tak jak mówiłem, czas, w którym możemy się bardziej skonfrontować z czymś najbardziej podstawowym w naszym życiu i ewidentnie taki czas teraz mamy, który tylko intensyfikuje ten proces nawrócenia, czyli takiego przeorientowania swojego życia krok po kroku, ale to nie jest coś, co ja muszę zrobić. To jest coś, co się dokonuje we mnie dzięki łasce. To też wiele razy mówiłem w trakcie naszych sesji, że to nawrócenie tak naprawdę wewnętrzne, ono nie jest związane z jakimś wysiłkiem mojego chęcia bycia lepszym, czy stworzenie z siebie nowej wersji. Oczywiście wraz z tymi różnymi proroctwami pojawiają się też takie jakieś magiczne, czy wręcz wprost magiczne wskazania, że trzeba się zaopatrzyć w jakieś świeczki, że trzeba nosić jakieś obrazki specjalne, mieć na podorędziu wodę święconą i różne inne rzeczy, bo przychodzi ciężki czas. No dobrze, na pewno woda święcona i świeczka nie zaszkodzą. Natomiast nie myślę, że to jest ratunek i że to na jakiś sposób uchroni. Więc jak patrzę na to wszystko, na ten to próbę odnienia się do doświadczenia lęku poprzez szukanie jakiegoś proroctwa, to otwieram Ewangelię i w Ewangelii czytam: nie bójcie się. W Ewangelii widzę Jezusa, który ucisza burzę na jeziorze i mówi: nie lękajcie się. Widzę Jezusa, który mówi: pokój wam. Widzę Jezusa, który zapewnia, że jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Znaczy, jeśli czytam Ewangelię, a czytam Ewangelię, to Ewangelia jest o nadziei, Ewangelia jest o pokoju. Ewangelia jest o tym zaufaniu, które się buduje w relacji. Wcale nie jest o coś trzeba zrobić, czy coś nie trzeba zrobić, tylko chodzi o to, żeby zobaczyć, że ostatecznie mój los, twój los, los całego świata jest w rękach Boga. I to jest też trochę takie pyszne myślenie, że ja może kiczek, który może cokolwiek zrobić, żeby coś się zmieniło. Ja mogę tylko przyjąć doświadczenie, że Bóg jest wszechmogący, że On prowadzi i że to jest jakaś wielka lekcja. Lekcja, która nam daje na różnych poziomach. Myślę, że też lekcja związana z tym takim trochę dziwnym, nazwijmy to, postem eucharystycznym. Bo teraz wielu też zadawało mi pytanie, jak tu sobie poradzić z tym, że nie można uczestniczyć teraz już we mszy świętej tak jak kiedyś, że to są dość mocne ograniczenia, że liczba osób w kościele jest wyraźnie określona, że nie jest też łatwo się wyspowiadać. No i oczywiście można też na to reagować bardzo luźnie. Można mówić o walce z kościołem, można mówić o zamachu na życie sakramentalne. Ale ja po raz kolejny patrzę na rzeczywistość i próbuję zobaczyć, co Pan Bóg chce mi przez to powiedzieć. Jaka jest lekcja. Myślę, że lekcja jest wielowymiarowa tutaj także. Dlatego, że my oczywiście wiemy, czytamy, słyszymy o tym, że gdzieś tam na Syberii czy w Amazonii są ludzie, którzy przez miesiące nie mają możliwości mszy, że kapłan pojawia się okazjonalnie. Cały synod teraz związany z Amazonią poruszał problem właśnie braku kapłana, braku Eucharystii. Nawet czasami jako nawet kapłani używamy tych przykładów jako przykładów budzających, jak to bardzo ludzie wierzą, mają wiarę, że mimo wszystko, mimo tego, że nie mogą uczestniczyć w mszy świętej, spotykają się, modlą się, dają Słowo Boże. A tymczasem taka sytuacja, jaką mamy teraz, nam uświadamia, że my nawykliśmy do Eucharystii. Nawykliśmy do Eucharystii, którą traktujemy jako oczywistość. Możemy iść sobie do kościoła tego lub tamtego. W wielkich miastach to można w ogóle sobie wybrać kościół. Można sobie pójść rano, można sobie pójść po południu, można sobie pójść wieczorem. To ode mnie zależy, kiedy sobie znajdę czas na to, żeby pójść do kościoła. Pójść i wziąć to, co mi się należy. To jest trochę takie podejście, które pokazuje, że no, ta Eucharystia mi się należy. Ona jest czymś, co ja po prostu idę i chcę dostać. To jest trochę taka dystrybucja sakramentu. Z drugiej strony mamy też takie doświadczenie w Kościele polskim, szczególnie to, które ja nazywam mszowaniem. Mszowanie polega na tym, że nie ma takiej uroczystości, która by mogła się obyć bez mszy świętej. Poświęcenie sali gimnastycznej, msza święta. Rozpoczęcie roku szkolnego, msza święta. Poświęcenie nowego parku, msza święta. Mszowanie jest wszędzie. W każdym, najlepszym pomysł na to, żeby spotkać się, czy jako, nie wiem, zrobić coś religijnego, to jest odprawić mszę święta. To też powoduje, że ta msza święta no, jest takim dodatkiem. My sobie ją wkładamy gdziekolwiek chcemy, jak chcemy, wtedy, kiedy chcemy i robimy z nią, co chcemy. Też sposób odprawiania jest potem taki, ponieważ no, traktujemy to jako oczywistość, jako coś zwyczajnego. I nagle się okazuje, że to wszystko teraz stop i mamy mocną konfrontację z tym, co to tak naprawdę znaczy. Przecież to wcale tak nie jest, że to ja decyduję, kiedy sobie pójdę na mszę świętą. Wcale tak nie jest, że to ja sobie wybieram. To ja jestem tym, który idzie po to, co mu się należy. Że msza święta jest doświadczeniem wezwania. Wezwania, zaproszenia, daru, który nagle nam teraz zaczyna brakować. To nam bardzo mocno uświadamia, że to podejście musi być inne. Że to nie jest tak, że w tygodniu jest zwykła msza, a w niedzielę jest uroczysta. Każda msza jest misterium. Każda msza jest wielkim zaproszeniem. I znowu wracamy do tego, od czego zacząłem. Czuję się bardzo uprzywilejowany, że mogę uczestniczyć w tych sakramentach. Życie sakramentalne, Eucharystia jest pewnym przywilejem, który mamy. I ten przywilej teraz ta sytuacja pokazuje, docenić, zauważyć, docenić, zobaczyć, że to jest całkiem co innego. Myślę, że też ten czas, kiedy nie ma takiej łatwości dostępu do Eucharystii, on też budzi tęsknotę. A musimy pamiętać o tym, że tęsknota wzmacnia silne uczucia, a gasi słabe. Wzmacnia silne uczucia, a gasi słabe. To znaczy, że ta tęsknota albo wzmocni ją miłość do Eucharystii, albo po prostu ją osłabi, dlatego że to tej miłości wcale nie było, było tylko przyzwyczajenie, które sobie przyjąłem, czy nauczyłem się przez lata. Myślę, że to jest bardzo wielka lekcja zwrócenia uwagi na coś bardzo ważnego, ale także jest to lekcja dla mnie osobiście solidarności z tymi wszystkimi, którzy w tej Eucharystii nie mogą uczestniczyć z różnych powodów. Pytano mnie, czy w czasie kwarantanny uczestniczyłem w Eucharystii. No, mogłem ją odprawiać, ponieważ jestem wyświęconym kapłanem, który może odprawiać tę Eucharystię, ale odprawiałem ją tylko i wyłącznie w niedzielę. Celowo, w tygodniu czytając tylko teksty msza. Właśnie z takiego poczucia solidarności z tymi wszystkimi, którzy nie mogą w nim uczestniczyć. Nie chciałem wejść w taki system elitarny, w którym to są uprzywilejowani, którzy mogą sobie w każdym czasie, w każdym miejscu, wszędzie, zawsze odprawić, szczególnie jak jestem panem, mogę sobie to odprawić wszędzie i zawsze. To nie jest tak. Właśnie wszystko, co powiedziałem, to jest taka lekcja, która pokazała, że to nie jest tak, że ja mam wszędzie i zawsze i to jest nowy wyciąg ręki, to ja będę o tym decydował. Zostało coś zabrane nam, moim siódmym braciom, ja też chcę zobaczyć tego głodu. To jest to doświadczenie solidarności z innymi. Także widzę, że znowu wielka lekcja, wielowymiarowa lekcja duchowa. Ta wielowymiarowa lekcja duchowa, która, jak powiedziałem od samego początku, prowadzi do czegoś głębszego, do jakiegoś skoku, wielkiego skoku świadomości, jeżeli jestem w stanie to wziąć. Dlatego uważam, że zresztą taka jest ta droga, na której jesteśmy. Tu nie chodzi o to, że my musimy coś nieustannie działać. Tu chodzi, że wszystko zaczyna się od akceptowania tego, jakim jest. Rzeczywistość taką, jak jest. Zobaczenia, czy Pan Bóg coś chce mi przez to. Czy Pan Bóg mówi do mnie przez to? Nie wiem, ale być może mówi. Więc warto na to zwrócić uwagę. Mam nadzieję, że to jest bardzo dziejowe zjawisko i ma przywilej uczestniczenia w jakimś wydarzeniu też duchowym z tym związku. Oczywiście nie deprecjonując lęku, bólu, choroby, cierpienia i tego wszystkiego, co z tym jest związane. Ale jeżeli skupimy się na tym, co jest zewnętrzne i co nam mówią media i w jaki sposób nam pokazują rzeczywistość tylko w takim wymiarze płaskim, to nie przebijemy się do czegoś więcej, do czegoś, do czego tak myślę, jesteśmy zmuszeni. Na koniec chciałbym jeszcze tylko parę słów powiedzieć o tym, czy jak trwać w tej kwarantannie. Czasami pani z sanepidu mnie pytała, jak ojcu idzie na tej kwarantannie. Ja powiem, że mi idzie bardzo dobrze i słyszę tam na ochotnika, że gdyby ktoś trudność z przeżyciem kwarantanny, to ja chętnie za niego bym tą kwarantannę mógł odbyć. Ten czas jest nam dany właśnie też z względu samotności, konfrontacji z tym, tą moją samotnością, moim zamieszkaniem ze sobą samym. To jest egzamin z tego. Jeżeli to habitare sequo, zamieszkanie ze sobą samym postępuje, pogłębia się, to ten czas ograniczenia, czas odosobnienia nie jest dla mnie straszny, nie jest dla mnie takim wyzwaniem, które mnie całkowicie obezwładnia. Temy właściwie, jak co robić w czasie kwarantanny, to wszystko, co mówimy od kilkunastu lat, nauczając o medytacji, mówiąc w czasie sesji medytacyjnych, to jest dokładnie to, co można zastosować w okresie kwarantanny. Pierwsza rzecz, bardzo ważna, kardynał, sługa Boży, kardynał Wyszyński, kiedy zamknięto go w szkół klasztornym, to pierwsze, co zrobił, to napisał sobie plan dnia. I to jest bardzo ważne. Dlatego, że jak nie masz planu dnia, nie masz się czego trzymać, nie masz jakiegoś takiego kierunku, w którym chcesz iść, co chcesz zrobić, no to da się to robić właśnie takie, a może zrobię to, a może zrobię tamto, a może wcześniej, a może pójdę spać później, a może się zajmę tym, a może się zajmę tym i okazuje się, że ten czas ucieka, a tymczasem ucieka nam jakaś życiowa energia. Człowiek słabnie coraz bardziej, staje się coraz bardziej leniwy, staje się coraz bardziej depresyjny, tym dlatego, że to po prostu się rozłaźni. To jednym z takich podstawowych rzeczy, czy jak jesteśmy sami, czy nawet jak jesteśmy z innymi, żeby ustalić pewien taki nawet w rysie plan. Pamiętamy o tym, że w czasie sesji sesyjnej plan nas trzyma. Często o tym powtarzamy. Plan nas trzyma. Musisz się zastanawiać, po prostu idziesz z tym. I zajmuj się tym, co jest na bieżąco, co przychodzi, co pojawia się, co musi się pojawia jako coś, co chciałeś zawsze zrobić, a a nie było okazji, więc może teraz nad tym chcę się pochylić. Jednym słowem chcę powiedzieć, nie dajmy się zwariować. Wdzięczność za każdą bieżącą chwilę, która jest mi dana. Bo nie wiem, ile jeszcze tych bieżących chwil mi danych, ale wiem, że to jest ta chwila, którą mam. Wdzięczność za to wszystko, co mogę doświadczyć teraz i za to wszystko, co już doświadczyłem w tym życiu, które mi zostało dane, z takim głębokim doświadczeniem, że moje życie, Twoje życie, życie całego świata jest w rękach Boga. Nie dajmy się zwariować. Pan jest z nami. Do zobaczenia.